Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Wojsław Brydak. Dla znajomych Sławek.
Po tej stronie był tylko ten dach czarny i tutaj stał bardzo dobrze zaprojektowany, świetny mały dom w tym miejscu zielonego. Właściciel tego domu tutaj dokonał cudu architektonicznego, ponieważ zakład jakiś tam samochodowy chyba, razem z tym ładnie zaprojektowanym domem potrafił wtopić w to bez rozbierania. W to pożarło i ma w brzuchu dwa inne domy. Na górze się pasły krowy, które się zresztą okazały nie krowami, ale bykami, ale to przy bliższym poznaniu. I tam był gość, który miał to całe wzgórze, to była jego własność i on po prostu lubił być rolnikiem. Krowy się pasły, potem to się zmieniło hodowlanie na byki, bo one były sprzedawane na mięso i syn się koło tego obracał, kręcił, trochę pomagał, a ojciec się starzał. Na ojca przyszły takie czasy, że już się nie mógł podnieść z łóżka. Natychmiast zostało to wszystko odrolnione, rozparcelowane, byki poszły do rzeźni. A syn cały czas jeszcze powiadamiał ojca do końca życia, że te byki tam się świetnie pasą i mają się dobrze.
Nasz artysta, artysta wielu talentów i wielu zawodów, na miejsce do życia wybrał willową dzielnicę Kartuz. Tutaj jest szczęśliwy.
Bardzo. Właściwie całe życie mi się tak, jak oglądałem jakieś takie miejsca osobne, jakiś dom tam z kawałkiem zieleni, to mi się to bardzo podobało. Jeszcze jak mieszkaliśmy w Sopocie, w zupełnie miejskiej zabudowie, z jej wadami niestety, to pamiętam, że na wakacjach często... Czekaj, bo ja...
A propos drzew.
Co to dziwnego, bo ja bez okularów to jest słabo
nie widać.
To są drzewa po moim obcinaniu.
A, to jest twoje mistrzostwo. Tak?
To jest obcinanie drzew na wiosnę tutaj, znaczy w jesieni.
Taki kształt zrobiłeś.
Nawet nie sterowałem specjalnie, raczej tak patrzyłem, żeby to zdrowo mogło odrosnąć.
Myślałam, że to jakieś takie wynaturzenie, które twoja małżonka znalazła.
Nie, wynaturzenie było inne, bo Jadzia gra. Więc zostaje od czasu do czasu pogrania kwiatki. A kwiatki, jak się tam wije w tych kwiaciarniach, to zawsze tu się tego doda, tam się coś dokręci. I jest taka ozdóbka, która się wkręca między kwiaty, taka wierzbka. No, Jadzia to trzymała to razem z kwiatkami w wazoniku i zauważyła, że to draństwo puszcza od spodu korzenie. No to wobec tego postanowiła wsadzić do ziemi. No to wyjrzyj teraz i zobacz. To jest po strasznym cięciu.
A to różowe ładne, jakaś mimoza, co to jest?
To nie, to różowe to jest wierzba japońska.
Oleandry?
To jak u chłopa, no samo rośnie. To zjadzi pasja oleandry.
Zjadzią się na studiach, poznaliście?
Tak, tylko że ja zaczynała studia, już byłem dobrze po studiach. Ale to mniej więcej rzeczywiście tak. Pamiętam, pierwszy raz ją widywałem w budynku ówczesnej już Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, bo jak chodziłem do Szkoły Muzycznej Wyższej w Sopocie, chodziła w takim jakimś zeskaju czerwonym, no kurtce po prostu, kaptur na głowie i tak najpierw nos, potem kaptur i potem to czerwone. I trzeba było się w ogóle wypytać, kto jest w środku. No. A to takie były pierwsze migawki. Tak bliżej poznaliśmy się później.
Ale jesteście całe życie ze sobą.
Tak. Od 80 roku, 37. Tym steruję, jak w wielu wypadkach steruję przypadek. Bo zaczęło się od tego, że wykazywałem jakieś normalne zdolności muzyczne, normalne na poziomie tam dzieci, które się uczą. To jeszcze wystarczało na dość dobre przejście średniej szkoły, nawet w niezłym stylu. I zauważ, że jeżeli się już kończy średnią szkołę, nie wiem, po tych wszystkich reformach, zwłaszcza ostatniej, nie wiem, jaki to jest dzisiaj kształt dokładnie, ale wtedy skończenie średniej szkoły oznaczało, że miało się za sobą minimum 10 do 12 lat pracy, a miało się zaledwie 18 lat. To była potężna inwestycja. Inni w tym czasie czytali książki. No ja łączyłem to, to muszę powiedzieć, że łączyłem to znakomicie, bo jak rodzice byli gdzieś trochę dalej, no to kładłem sobie Trzech Muszkieterów albo Potop na pulpicie, a tutaj zasuwałem dość biegle gamen, przy których raczej tak wiele nie trzeba myśleć specjalnie i poznałem sporo literatury, ćwicząc prostsze etiudy i gamy właśnie takie ćwiczenia.
A kiedy przekładałeś kartki, książki?
A to można, to co widzisz, to już wymaga pewnej zręczności, która u pianisty jest konieczna. Tak, żeby nie było widać. Nie chciałem odrzucić tej inwestycji tam 10, powiedzmy, lat, 10 mniej więcej, bo tyle tak naprawdę wyszło w moim wypadku i poszedłem na studia muzyczne. Miałem pewność, że będę przyjęty, grałem nieźle. A fortepian to jest instrument, który stawia muzykowi bardzo wysokie wymagania. Ci, których się słyszy na estradach, to są ludzie mało że utalentowani, ale oni są utalentowani nieprzeciętnie. To jest grubo powyżej jakiegoś takiego średniego wyobrażenia o talencie. Trzeba bardzo dużo mieć w sobie. Mnie tego zabrakło. Wiedziałem już na studiach, że ja nie będę pianistą estradowym, a nie chciałem jakoś się tak obijać na obrzeżach tego zawodu. A swoich zainteresowań różnych miałem dużo. A wreszcie mi przyszedł z pomocą przypadek, bo po studiach zostałem zaangażowany do radia, do redakcji muzycznej przez Wandę Obniską. Dosłownie w 3 czy 4 tygodnie po zdaniu dyplomu. Już byłem w pracy. Tak jak do dziś ja się interesuję muzyką klasyczną i jazzem, a reszta jest mi taka dosyć dalsza zdecydowanie. No nie powiem, że obca, ale dalsza. W radiu nie było mowy o takiej, zwłaszcza w lokalnym, o takiej specjalizacji. I pamiętam moje pierwsze zadanie. Wanda Obniska pędziła gdzieś na jakieś zajęcia poza radiem, i nagle wpada z przygotowania programu, szef przygotowania mówi, że zostało 10 minut wolne, które trzeba czymś wypełnić, jakąś muzyką. No to Wanda Obniska mówi, no to zrobisz to. Ma być muzyka rozrywkowa, a której ja nie miałem zielonego pojęcia. W związku z tym, żeby zrobić te 10 minut muzyki, poszedłem do taśmoteki, wybrałem gdzieś taką stertę, ja nie wiem, metrowej wysokości różnych kawałków. Wiedziałem, że popularni są Beatlesi, z tego też tam trochę było. I zacząłem słuchać, żeby wiedzieć, co ja tym ludziom puszczę, prawda? No i ostatecznie te 10 minut mnie kosztowały, że 2 godziny siedzenia, ale owszem, podałem to do odtworzenia.
Czyli radio było taką pierwszą twoją dziennikarską kuźnią, że się tak wyrażę.
Tak, zdecydowanie radio i to bardzo dobrze wspominam, ale muzyka uczy jednej rzeczy, w ogóle jeżeli chodzi o sprawy artystyczne, bardzo dużego szacunku dla rzemiosła. Bo jeżeli mówić o rzemiośle z poetą, to w ogóle nie wiadomo, o czym tu mówić. Z malarzem podejrzewam, że o rzemiośle można mówić, chociaż ja nie jestem partnerem, bo nie umiałbym po prostu. To ja się na tym nie rozumiem. Przesiądziemy się, czy...
No chyba tak, bo zaraz nam zamokną nosy.
Albo pójdziemy do pokoju, albo... Czekaj, wiesz co? Przesuniemy się pod parasol i zobaczymy, co będzie. Muzyka uczy bajecznego szacunku dla rzemiosła, bo no, w teatrze to też o rzemiośle można mówić, to jest prawda. Natomiast w muzyce to jest sprawa bez dyskusji. Po prostu jeżeli ktoś chce albo grać, albo komponować, to musi wykonywać ileś tam rzeczy, których wymaga ten metajęzyk, jakim jest muzyka. To jest, na tym trzeba pamiętać, że muzyka jest metajęzykiem, coś komunikuje, ale nie wiemy dokładnie co, dlatego że to jest asemantyczna właściwie opowieść, ale jednak jest opowieścią. To jest taka sprzeczność, która już intryguje bardzo w muzyce i żeby w ogóle to mogło zadziałać, to potrzebne są jakieś ramy, reguły, na które się będziemy godzić. Tego nie można na żywioł puścić. No chyba, że gdzieś tam w takich wąskich kategoriach, jak na przykład free jazz, tam jest taka historia, że jakby zamiast mowy mamy na przykład saksofonistę, który na tym saksofonie gada. No to widać wyraźnie, że on gada czasem to, co mu właściwie w duszy gra, czasem co mu ślina na język przyniesie. I to jest takie przedłużenie mowy, przedłużenie monologu, takiego jak ja teraz gadam, prawda? Ale no w wypadku symfonii na 100 muzyków to nie przejdzie. teatr, a to była inna sprawa zupełnie, bo do teatru ja miałem niebywałe nabożeństwo prawie od dziecka, już właściwie od średniej szkoły. Dla mnie nie stanowiło żadnej przykrości obejrzenie tego samego widowiska 10 razy, bo ja zawsze coś widziałem nowego. Poznawałem literaturę teatralną, a jeszcze wtedy był wysyp niezłej literatury, bo to było w okolicach października 1956 roku. Różne zakazy cenzuralne minęły i wtedy się miało takie poczucie świeżego powietrza, bo przychodziły między innymi świeże tytuły. Więc wtedy na przykład, muszę powiedzieć, poznawałem Śmierć komiwojażera, która wtedy do Polski miała się w ogóle, do naszej realiów nie pasowała. Za to się czytało jej taki głębszy sens. I co ciekawe, że kiedy ona miała sens w Polsce, powiedzmy w latach 90., to też mnie w ogóle nie brało wtedy, mimo że widziałem różne świetne realizacje, przez tę dosłowność. No ja wtedy w Polsce, w tych warunkach, w tej sztuce w zasadzie o szantażu marzeń, o presji marzeń, o mitomanii, o różnych, o takich rzeczach, to widziałem coś przejmującego. Natomiast można to również mówić, czy to jest sztuka o kapitalizmie. Proszę bardzo, to się zgadza. Tylko to już mnie mało bierze. Ja nie jestem entuzjastą sztuki publicystycznej. W każdym razie wtedy się teatrem podniecałem bardzo, a tutaj trafiłem w złoty czas Teatru Wybrzeże, w dyrekcję Jerzego Golińskiego, w dyrekcję Minca, w dyrekcję Chebanowskiego i zaczęło mi to święcić po prostu. To znaczy gdzieś zupełnie ni z gruszki, ni z pietruszki popełniłem jedną sztukę, popełniłem drugą sztukę, o czym z żalem mówię po odejściu z Teatru Róży Ostrowskiej. Kierownikiem literackim został Stulek Chebanowski. I Stulkowi Chebanowskiemu, człowiek, który już teraz nie żyje, zaprzyjaźniony reżyser, Piotrek Paradowski pokazał jeden z tych tekstów i Stulek powiedział, że to trzeba koniecznie zagrać. No to w zasadzie mnie wessało. A potem w zasadzie wydawało mi się, że skoro ja potrafię napisać jedną czy drugą sztukę, no to wobec tego, cóż to za sztuka reżyserować? I to był niewypał. W tych czasach, gdzie to były bardzo takie wyszukane studia, reżyseria teatralna, więc z dostaniem się nie miałem żadnych problemów. Kończę i mam możliwość reżyserowania. Natomiast nie tak bardzo łatwo o etat. I ten etat się nagle znajduje z możliwością wpływania na repertuar w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Teatrze typu, którym specjalnie nigdy mnie nie brał, muszę powiedzieć, bo to jest właśnie ta muzyka, za którą ja specjalnie nie przepadam. No więc z Andrzejem Cybulskim, który był wtedy dyrektorem Teatru Muzycznego, spędziłem całą kadencję. Andrzeja zwolniono między 82 chyba a 83 rokiem i to było chyba karne zwolnienie za kolędę nockę. Ja odszedłem potem razem z nim, aczkolwiek jeszcze gruza przytrzyma mnie tam do końca sezonu i trafiłem w podobne miejsce, czyli do Teatru Dramatycznego. Znaczy podobne w tym sensie, że znowu byłem kierownikiem literackim, który może reżyserować, bo miałem do tego papiery i możliwości i chęci. I to było w Koszalinie. Tam myślę, że zrobiłem ze dwa dobre przedstawienia. Ja się zorientowałem, że ja w sobie nie mam cygańskiego genu teatru. Jak ktoś nie ma cygańskiego genu teatru, to niech o tym zapomni. Bo to trzeba się przenosić nie wiadomo dlaczego nagle z miejsca na miejsce. Raz z powodu klapy, a raz z powodu sukcesu. Różnie to wygląda. Byliśmy po ślubie, ulokowaliśmy się w Sopocie i tego dojeżdżania do Koszalina kilkuletniego, to już miałem powyżej dziurek w nosie. Wlazłem do zespołu, pierwszego zespołu, wtedy powołanego tu Pisma Autograf, które zresztą do dziś wychodzi, ledwie lipiąc i które zresztą tak się składa, w tej chwili też redaguję.
Po latach powrót.
Tak, tak. Redagowałem w tym czasie rocznik sopocki, prawie 20 lat, a szukając sobie zajęcia, znalazłem coś zupełnie przypadkowego. Josephine Tay, to jest pseudonim, bo ona się nazywała McKinley, ale Josephine Tay, która była dość popularną autorką kryminałów PRL-u. Ale to były kryminały nieprzetłumaczone. Przetłumaczę taki kryminał. On już nie jest chronionym prawem autorskim. Nazwisko jest znane. I to w zasadzie się zawiązała taka spółka, do której ja, jak wyżeł aportem, wniosłem ten przekład. I teraz stało się coś bardzo zabawnego, bo przyszedłem lekcję kapitalizmu. Przez ten okres czasu, kiedy ja tłumaczyłem ten kryminał, coś się zmieniło w tym wydawnictwie. Pojawił się jakiś człowiek, który im wybrał profil, że mają to robić, a tamtego nie robić. I ta książka w ogóle wypadła im z planów. A przekład był gotowy. I muszę powiedzieć, że wtedy poznałem kapitalizm z dobrej strony, aż się zdziwiłem. Dlatego, że zostałem opłacony, bo robota była zrobiona, a ja się otrzaskałem z pierwszym przekładem w życiu, takim no, na tekście zdecydowanie łatwym. I potem podobna sprawa, to był ciągle okres powstawania tych wydawnictw, tutaj powstał Phantom Press. Tam przetłumaczyłem w tym Phantom Pressie na początku kryminał średniego, niezłego autora, nawet jakiś serial był według tych kryminałów kręcony przez BBC, ale potem dostałem do tłumaczenia Johna Updike'a. I to mnie po prostu, no tak jak miałem ochotę już to rzucić diabły, kombinować z czymś nowym, to było naprawdę wyzwanie. Autor całą gębą, książka 500 stron, no to było coś. Ten przekład, który zrobiłem, był dobrze przyjęty. I przy okazji, ja bardzo lubiąc słowo, operację słowem, nagle się poczułem, że ja nie wiem, no po angielsku to ja tamtych słówek parę jednak znam. Przecież to jest ciąg przypadków. I zresztą w Rebisie się też czegoś ciekawego nauczyłem. Jak wygląda działalność takiego wydawnictwa. Zresztą ogląda nas z daleka przez tłumacza. Jeżeli oni kupują prawa autorskie, to kupują pakiet. I w tym pakiecie są rzeczy dobre, gorsze, tańsze, droższe. Różnie to się układa. Dzięki temu ja miałem możliwość tłumaczenia Salmana Rushdiego. Dla mnie jest to pisarz o fenomenalnej wyobraźni, bajecznej operacji słowem. No nie wiem, no to jest frajda coś takiego zrobić. Paru innych bardzo dobrych autorów miałem do tłumaczenia i paru znacznie gorszych. Niezłych, którzy się mogli przebić, czy nie przebić, czy nawet jednego z nich, czy mam w gruncie rzeczy trochę za Hochstaplera literackiego, nieważne, ale o to chodzi, że czekają człowieka dziwne przygody. Raz z jednej strony coś takiego właśnie, dobre danie, no można powiedzieć, że pierwszorzędna baranina w świetnym sosie, prawda? A drugim razem jakiś cholera trzeszczący suchy chleb, nie bardzo jest w co zęby głębić. Bo tak się złożyło, więc oczywiście wyobrażenie zawodu tłumacza, no to jest coś takiego bardzo, powiedziałbym, podniosłego, że on się tam przejmuje, że on siedzi w obcej literaturze i teraz ukochanego swojego poetę, ukochanego prozaika przebija. To są wszystko ładne opowieści, ale z praktyką dużych wydawnictw niewiele mają wspólnego. No, szczerze powiedziawszy, właściwie do dziś się układa moja współpraca z Rebisem, z tym, że ja już nie tłumaczę od paru lat, ale z kolei wydałem w Rebisie niedawno album fotograficzny z własnymi tekstami. Ja się fotografią też zajmowałem od dziecka. Znaczy, po pierwsze bardzo mi to imponowało, po drugie ja kiepsko rysowałem. Bardzo mi to odpowiadało, że aparat to za mnie załatwi. A potem była ta fascynacja, którą przeżywają miliony. Mianowicie idzie się do ciemni, w ciemni nagle z wody, takiej mętnej wody, w oliwkowym świetle wyłazi obraz, potem się to ogląda, to jest mokre, suche. A potem już znalazłem odpowiednie środki techniczne, już właściwy aparat, ojciec mi sprawił, no już jakoś od czasu studiów zacząłem fotografować z przekonaniem, że mi to łatwo idzie. I to był taki śmieszny kontrast. Przy muzyce to obowiązywał, że tak powiem, najwyższy pułap. Wysokie C wysiłku, skoncentrowania, poczucia misji. Żeby być artystą w tej dziedzinie, to przynajmniej w tej klasie, w której ja byłem, fortepianu, która zresztą dużo mi dała w ogóle, to trzeba się było w pewnym sensie wspinać na palce. A ta fotografia mi przychodziła tak, że tak powiem, od niechcenia i też było dobrze. Ale to był duży wysiłek i w momencie, kiedy pracowałem w radio i zaczęło mnie wciągać teatr, to w tym momencie dałem spokój. I wiedziałem jednocześnie, że na robienie koloru mnie nie stać finansowo, czasowo i technologicznie po prostu. Nie. Więc jak się objawił tutaj w Polsce Kodak i film Kodaka można było kupić w sklepie do wyboru do koloru, jak chodzi o czułość, jak się pojawiły laby Kodaka, to przypomniałem sobie o sprzęcie i zacząłem robić takie różne pamiątkowe zdjęcia z powrotem. Okazuje się, że to wychodzi. No to dobrze. Potem kuzyn znacznie ode mnie młodszy, łażący po Tatrach, zaczął mi opowiadać o zaletach fotografii cyfrowej. Ja z komputerem jestem zżyty już od ponad 20 lat z różnych innych powodów, więc raczej przemawiało na plus, że ta fotografia cyfrowa idzie via komputer. No jak zobaczyłem we własnych łapach Nikona, prawdziwego Nikona z bardzo dobrymi Nikorami, jak to się zaczyna obrabiać, no to po prostu przeżyłem drugie wtajemniczenie fotograficzne. Dzisiaj oczywiście te wszystkie opowieści o ciemni, to się powtarza z nabożeństwem, ale ja bym tego nie zamienił po prostu absolutnie na fotografii dzisiejszej cyfrowej na tamtą ciemnię. Tamta to jest dobra w filmie i dla ludzi, którzy lubią sentymentalne wspominki. Natomiast możliwości są tutaj o wiele większe. Nawet dzisiaj, kiedy w modzie jest robienie czarno-białych zdjęć, żeby wykazać, że one są, za przeproszeniem, artystyczne, przez one są obrabiane cyfrowo na dobrą sprawę. I to dopiero ta obróbka cyfrowa pozwala każdemu czuć się takim majstrem technologii, jakim był, powiedzmy, ja nie wiem, w Gdańsku na przykład Tadeusz Link, fotograf teatralny, wspaniały fotograf. I wychodzi stara sprawa na wierzch, że fotografuje się okiem, fotografuje się nosem, fotografuje się sercem. Techniki, czyli rzemiosła, trzeba się nauczyć. Jak się tego nie ma, to się nie osiągnie. Ale jak się już to ma, to techniką się nie zrobi dobrego zdjęcia.
Jeszcze raz wyjrzałem na ulicę. Paniagą przechadzali się miejscowi z dziada pradziada, pnioki, jak powiadano w R. Natomiast przed ulem paradowały ptoki. Zatem przybysze, którzy swoje historie mogli podkręcać, podmieniać, komponować, wymyślać tak lub inaczej. Tu wszystko robiono od nowa. Tłum sprzed ula świdrował wzrokiem przyszłość, czyli nieznany, od którego sądzono oddziela tylko przygoda. Przez ten tłum przedzierała się myśl o drugiej szansie, radość początku, nawet przez łzy. Żywiołowość godna szczeniaka, który pierwszy raz harcuje po plaży. Czegoś brak? Owszem. Jednych i drugich krępowała ta sama ramka. Polityka. Nad nią zastanawiałem się jednak umiarkowanie. Była dana, ale nie wszechmocna. Zawsze w coś się wpadnie, jak nie w strefę trzęsień ziemi, to w komunizm. Można urodzić się białym w RPA, czarnym w Szwecji albo na odwrót i trzeba sobie radzić. Odczuwałem coś w rodzaju współczucia wobec ludzi, którzy wiszą na polityce. Na nasze losy wpływa częstotliwość huraganów w okolicy, toksyczność rodzeństwa lub nasza własna, krajobraz równinny albo górzysty lub malaryczny klimat. Nie przesadzajmy. Zbyt łatwo wzywać politykę, by odpowiadała za nasz los. Potem pomyślałem, że pochodowi ku niebiańskiemu Jeruzalem powinni towarzyszyć nietrzeźwi poeci, najlepiej mistyczni. A zlotowi gwiaździstemu na Place d'Étoile ekipa filmowa. A potem jeszcze raz wystawiłem głowę z nadtarasowego parapetu i poczułem pierwsze krople. Nagle wzmógł się szmer rozmów, wzmogło szuranie stóp po chodniku, zaczęły się wydzierać ptaki, wokół kwitnących krzewów, elegancko przyciętych drzew napęczniały pachnące obłoczki, a od strony morza przetoczył się grzmot. Cisza dobiegła kresu i oto w najlepsze nadciągnęła nad deptak wiosenna burza. Publika uczciła ją stukotem obcasów, unoszeniem nad głowy gazet, torebek, teczek, nakładaniem plastikowych kapturków z printami do szeroko otwartych sieni. Pomyślałem o sopockim żywym talizmanie. Rzeczywiście był, nie przepadł. Majestatyczny karzełek, czesioparasolnik, zamiast pomknąć pod jakiś rąbek dachu, rozparł się na ławce przy deptaku, zsunął czerwone szpilki, rozprostował nogi, pęk parasoli niedbale położył obok, a nie myślał otwierać, ściągnął z głowy damski kapelusz, radośnie odchylił głowę i oto w najlepsze kąpał twarz w majowej ulewie.
Rzecz, która jest fabularna, to z góry mówię, dlatego że tam się dla draki przewijało wręcz z nazwiska prawdziwe postaci, ale to jest tylko taki myk. Dlatego, że historia jest zmyślona i fikcyjne okoliczności, natomiast detale starałem się bardzo starannie odtwarzać, po prostu dlatego, że jak ktoś to pamięta, to będzie wabik. To nie, że to dzisiaj mi przyszło do głowy, bo to przyszło mi dość dawno. Teraz mam po prostu czas na pisanie i to sobie bardzo cenię, bo ja już definitywnie wypadłem z zawodowej pracy 2 lata temu. Zrezygnowałem po prostu. Jeszcze prowadzę tam, trochę redaguję ten autograf, ale ja już nie mam na głowie wydawnictwa, nie mam różnych innych rzeczy na głowie. Na SP miałem zajęcia na uniwersytecie, miałem zajęcia takie do wynajęcia po prostu jako gość. Nawet w tym fragmencie, o którym czytałaś, jest mowa o takich wyimaginowanych pochodach, takich jakby tam, ja nie wiem, powiedzmy pielgrzymkach, których jedna jest całkowicie nowoczesna i zmierza na zachód, a druga jest całkowicie archaiczna i zmierza na wschód w mity. Pielgrzymka tych, no, że każdy wygrany oznacza, że gdzieś jest ktoś przegrany, że każdy, kto zdobywa nowy obszar, kogoś opuszcza, że jest gdzieś dom i gdzieś jest dal. Te rzeczy są w opozycji. Ta część powieści, którą ty czytałaś, ona dotyczy wyłącznie dali, tego miejsca, gdzie się przybywa, ale cała ta książka dotyczy również tego miejsca, które się zostawia, tych, których się zostawia, których kosztem się to dzieje. I to nie są jakieś takie rzeczy pod tytułem wskazywania, czy to jest dobre, czy złe. Zawsze młodzi ludzie idą gdzieś dalej, dlatego że ciekawość niesie, że wchodzą w coś nowego, a jacyś ludzie w związku z tym zostają często sami. I tutaj w tym wypadku bohaterem jest osoba, kobieta, która po prostu jest stale w depresji, której w zasadzie nikt nie wyciąga ręki. Po prostu ona zostaje sama. I tak to się często dzieje zwyczajnie. Bo dzisiaj się oczywiście chętnie opowiada o dobrach rodziny i tak dalej, ale teraz no weźmy jedną rzecz. Tamta historia dotyczy pewnego konkretnego okresu, to znaczy okresu, w którym Polska była jednak izolowana, prawda? Więc wyjazd, jeżeli ktoś się wybierał w świat, niekoniecznie oznaczał, że może wracać, prawda? I to nawet nie chodzi o konkretne przypadki, tylko to o poczucie. Jest bariera. Jak się przekroczy tę barierę, to wylądujesz w innym świecie, ale z tego świata się być może wypiszesz, wypiszesz się z pomiędzy tych ludzi. Ja myślę, że ona wyjdzie w przyszłym roku, a tytuł ma. Tytuł jest Postrestant.
Instytucja, która też odeszła w przeszłość.
Tak, z całą świadomością to jest tak użyte. Będą musieli sprawdzać w Wikipedii. A to też jest przyjemnie, bo to jest nietrudno znaleźć, a przyjemnie poszukać i zaraz znaleźć. To prawie jak grzybobranie.
Nudzisz się czasem?
Nigdy. Ja sobie nie wyobrażam tego. Ja sobie z trudem wyobrażam życie nie będąc w sztuce, po prostu. To jest dla mnie coś bardzo naturalnego, dlatego że sztuka weryfikuje w jakimś zakresie, bo wcale nie w pełnym zakresie, ale weryfikuje ludzkie możliwości, umiejętności i na to nie ma wpływu ani polityka, ani jakieś takie popularne załganie, ani mody, na to nie ma rady po prostu. No, ciągle mi się przypomina taka wspaniała scena w Sławie i Chwale Iwaszkiewicza. Osoba, która była duszą towarzystwa, czy taką ważną dosyć postacią, interesowała się muzyką w Odessie. Po rewolucji gdzieś wreszcie trafia do Paryża, żeni się z jakimś worem pieniędzy straszliwym i wreszcie może sobie wynająć za własne pieniądze salę, w której koncertuje, może sobie wynająć dobrą recenzję, owszem, a bohater książki słucha jej, bo koniecznie chciała mu zaśpiewać i on gdzieś tak wyłącza się z tego wszystkiego i sam do siebie mówi, no dobra, no ale za pieniądze pięknego głosu się nie kupi.
A co jest w życiu najważniejsze?
O Jezu, to zaraz takie poważne pytania. Skąd ja mogę wiedzieć? Powiem ci, że się nigdy nie dowiem, bo teraz nie dowiem, a jak umrę, to nie będę wiedział.
Wypytywałam Wojsława Brydaka. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2017.